TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Jest 9:06, to najlepszy moment, by rozpocząć przedpołudnie Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk, mówię Państwu dzień dobry, także w imieniu Michała Tobolewskiego, który jest wydawcą tego programu, a także Liwii Prądzyńskiej, która jest jego realizatorką. Dziś rozpoczniemy od tematu związanego poniekąd z maturami, które właśnie trwają. Jest z nami doktor habilitowany Mikołaj Jasiński z Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kłaniam się panu, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy uprawniona jest teza, że studenci, zwłaszcza ci po pierwszym i drugim semestrze, po pierwszym roku, gremialnie rzucają studia i ten eksodus sięga w przypadku niektórych uczelni nawet 40%? A jeśli tak, to skąd bierze się ten problem, z którym niewątpliwie uczelnie muszą sobie radzić pod wieloma względami, także tym ekonomicznym?
Wie pan co? Prawdą i nieprawdą. Już mówię o co chodzi. To z jednej to, że studenci rzeczywiście już na pierwszym roku, skupiał się teraz na studiach pierwszego stopnia, bo to są w większości te studia, które zaczyna się zaraz po maturze. Rzeczywiście duża część studentów, nawet połowa, decyduje się na skreślenie ze studiów. Natomiast, i to na ogół nazywa się dropoutem, natomiast to nie jest do końca prawda, dlatego że większość tych osób wcale tych studiów nie porzuca. Większość tych osób zmienia kierunki studiów. W gruncie rzeczy w przypadku pierwszego stopnia zaledwie 20% osób, które podejmują te studia, decyduje się na porzucenie studiów i rezygnację z kształcenia. Natomiast pozostałe 30% z tych 50%, które zakłócają swoje ścieżki kształcenia, to są ludzie, którzy albo na przykład płynnie przechodzą na inne studia. Druga grupa to są ci, którzy na przykład podjęli studia równocześnie, dostali się na 3 kierunki i z tych 2 pozostałych zrezygnowali. I to też nie jest wbrew pozorom takie po prostu porzucenie studiów, tylko to jest de facto wyraz pewnej mobilności, tak? Niektórzy się jeszcze zastanawiają, czy będą ciągnęli te 2 czy 3 kierunki, czy dadzą radę, czy nie, i na przykład z tych pozostałych rezygnują. I wreszcie trzecia grupa, która nie robi ani tej korekty płynnej, ani tego takiego dropoutu ze studiów równoległych, tylko grupa, która przerywa studia na dłuższy czas i wraca na przykład po 2 latach. I ta trzecia grupa jest najmniej liczna. Tak więc generalnie rzecz biorąc, takie porzucanie studiów przez studentów, studiów pierwszego stopnia, to jest zaledwie 20%. I to się dokonuje w większości przypadków rzeczywiście na pierwszym roku. Można powiedzieć, że 60% z tych, którzy porzucają tak bezwzględnie te studia swoje, to są ludzie, którzy robią to na pierwszym roku. Na drugim roku robi 15%, a na trzecim 1/4. To ostatnie wiąże się po prostu z nieoddawaniem pracy dyplomowej. Natomiast rzeczywiście sam taki czysty dropout dokonywany jest głównie na pierwszym roku, tylko trzeba mieć świadomość, że jakby to powiedzieć, dropout nie jedno ma imię i nie powinniśmy mieszać tych różnych zjawisk, bo nie wszystkie wiążą się z taką totalną rezygnacją z kształcenia. Niektóre wiążą się z pewnymi korektami.
Skoro pośród tego 50-procentowego odpływu wyróżniamy 30% studentów, którzy decydują się na inny kierunek, czy to oznacza, że taką najistotniejszym powodem zmiany jest zły wybór kierunku? Być może nie do niedostateczna świadomość tego, dlaczego idzie się na dany kierunek i studiuje się na danej uczelni?
Na ogół, generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, są to przyczyny związane z szeroko rozumianym niedopasowaniem. I teraz jakie są tego źródła? Ponieważ były prowadzone badania na ten temat. Kilka lat temu to prowadziliśmy na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzone są również systematycznie przez Ośrodek Przetwarzania Informacji. Natomiast jakie są te przyczyny? Przyczyny są nieraz prozaiczne. Począwszy od takich, że maturzyści nie do końca wiedzą, na jakie studia idą, no bo na przykład mylą anglistykę z zaawansowanym kursem angielskiego. Poważnie, naprawdę tak bywa. Myślą, że tutaj będą się mogli pouczyć, dobrze doszlifować angielski, a tu okazuje się, że muszą się uczyć historii Anglii. Są tacy,
czyli
którzy idą na...
niekoniecznie odmień być.
Jeszcze raz?
Niekoniecznie odmień być po angielsku.
Tak, dokładnie. Inni idą na archeologię przekonani, że będą Angeliną Jolie albo Indianą Jonesem i Harrisonem Fordem. A okazuje się, że to jest tak naprawdę po prostu nauka historii, która jest jeszcze poszerzona o inne kwestie związane już bezpośrednio z tym kopaniem i tak dalej. Mógłbym długo wymieniać. Takich rodzajów pomyłek jest sporo i tu rzeczywiście problem jest po stronie tych, którzy powinni jakoś im pomóc wytłumaczyć, czym są te studia. Druga kategoria tego niedopasowania wiąże się z tym, że na przykład dochodzą do wniosku, że te studia są na przykład mają zbyt wysoki poziom dla nich. Nie dają sobie rady i muszą iść na inne studia. Jest jeszcze inna kategoria, która również występuje, że studia mają nawet zbyt niski poziom, a studenci młodzi są bardziej wymagający. Są też źródła związane z kwestiami ekonomicznymi. To również działa jako jedna z przyczyn, czy ogólnie jakieś kwestie osobiste, rodzinne i tak dalej. Natomiast związane ze stanem zdrowia, natomiast generalnie rzecz biorąc, to co tu jest taką dominującą kwestią, to właśnie różnego rodzaju niedopasowania. I powiem tak, same te korekty, te dropouty ze studiów równoległych, czy te przerwy, nieraz ludzie po prostu chcą sobie zrobić przerwę i już pojechać na wakacje albo dorobić na przykład. W dużej mierze te niedopasowania są czymś naturalnym w systemie kształcenia. Ludzie po prostu się mylą, mylili się i będą się mylić. Jedyna kategoria, którą można by, pewno nie we wszystkich przypadkach, ale w sporej części przypadków określić mianem rodzaju porażki, to jest ten taki dropout twardy. I to jest tych 20%.
A to jest dużo na tle, nie wiem, innych krajów europejskich? Te 20% na nich skupiłbym się przede wszystkim.
Nie, to nie jest dużo. Znaczy, poza tym, że wiele krajów europejskich, akurat mam możliwość wglądu w różnego rodzaju badania prowadzone na ten temat, nie prowadzi aż tak szczegółowej analizy, jak prowadzimy my w ramach systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów ELA, tego zjawiska. Więc natomiast ogólnie rzecz biorąc, nie, to nie jest zjawisko w Polsce większe niż w innych krajach. W pewnym sensie można powiedzieć, że nie odbiegamy od średniej europejskiej.
Opisał pan profil polskiego studenta porzucającego studia, bądź też przenoszącego się na inny kierunek. Czy w takim samym stopniu dotyczy to studentów, którzy pobierają naukę w trybie dziennym i zaocznym? I druga wreszcie, no bo tu akurat w tym wypadku dochodzi kolejna zmienna, ta finansowa, gdzie trzeba za studia zaoczne płacić. I jeszcze druga sprawa. Czy ta sama prawidłowość dotyczy uczelni państwowych i prywatnych? Panie profesorze, czy się słyszymy?
Przepraszam, jakby mógł pan powtórzyć.
Czy opisane przez pana zjawisko, poparte danymi, dotyczy w takim samym stopniu studentów dziennych i zaocznych? Czy też tutaj rozkład tych proporcji będzie zupełnie inny? Wreszcie druga sprawa, jak to jest w rozdziale na uczelnie państwowe i prywatne?
Więc tak, jeśli chodzi o stacjonarnych i niestacjonarnych studentów, no generalnie rzecz biorąc, tu nie ma jakichś dramatycznych różnic. Tu oczywiście studenci stacjonarni nieco częściej to robią, natomiast to nie są jakieś różnice, które by porażały. Jeśli chodzi o, przyznam, prywatne i publiczne, nie umiem w tej chwili tego z głowy powiedzieć, jak to wygląda.
Panie profesorze, natomiast, jest jeszcze jedno. Tak, bardzo proszę dokończyć wątek.
Proszę bardzo. Ja dokończę później. Mhm.
Nie, to ja pana słucham, a ja tylko podrzucam kwestie, o których chciałbym porozmawiać. Bardzo proszę. Mamy półtorej minuty do informacji.
Jasne. Generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, to rzeczywiście to, co zostało sprawdzone, osoby, które mają kogoś na utrzymaniu, są nieco bardziej narażone na zjawisko dropoutu. W tym przypadku osoby, które no właśnie pracują, nieco częściej dropoutują. I w tym sensie niestacjonarni studenci studiów niestacjonarnych nieco częściej są na to zjawisko narażeni. Natomiast to nie jest różnica jakaś taka porażająca, o tak bym powiedział.
W przedpołudniowym programie Radia Tok FM dr habilitowany Mikołaj Jasiński z Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego opisuje zjawisko dropoutu, a więc eksodusu studentów, zwłaszcza po pierwszym roku, choć nie do końca prawdą jest, że porzucają oni skutecznie uczelnię i tę ścieżkę edukacyjną. W większości pośród tych, którzy decydują się na taki krok, studenci pozostają na uczelni, zmieniając na przykład kierunek. Mam nadzieję, że się słyszymy, panie profesorze. Jeszcze raz
tak
dzień
jest.
Dobry.
Kłaniam się ponownie.
Opisaliśmy, właściwie to pan zrobił, główne powody, dla których dochodzi do tego zjawiska. Natomiast dla uczelni wyższych jest to niemały kłopot, choćby związany z organizacją zajęć. To przemieszczanie się też studentów między kierunkami, a nawet między uczelniami, no też niekoniecznie musi korzystnie wpływać na jakość edukacji. Czy jest to błędne myślenie z mojej strony?
Nie, ma pan pełną rację, a nawet ja bym to podbił, bo można powiedzieć, że to nie dość, że wprowadza zamęt w organizacji, to wiąże się z realnymi kosztami i to, które się da wyrazić nawet w złotówkach. Wiem, że w tej chwili w Ośrodku Przetwarzania Informacji jest przygotowywane dokładniejsze wyliczenie tego. Myśmy zaczęli to robić w systemie ELA, w Ośrodku Przetwarzania Informacji, już kilka lat temu i wyrażamy to w takiej, można powiedzieć, porównywalnej walucie, a mianowicie w semestrach utraconych. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację. Wyobraźmy sobie trzy osoby. Jedna osoba, załóżmy tak, żeby już mieć to jasne ustalenie, ustalić sobie uwagę. Mamy sześciosemestralne studia, powiedzmy, pierwszego stopnia. Załóżmy, że pierwsza osoba studiowała, powiedzmy, cztery semestry i porzuciła studia na zawsze, zdropoutowała. Druga osoba skończyła studia, zrobiła dyplom w sześć semestrów. Trzecia osoba studiowała z opóźnieniem, powiedzmy, i zrobiła dyplom w osiem semestrów, tak? Można powiedzieć, że te trzy osoby to są dwa dyplomy. Ile potrzeba było semestrów na to, aby z tej uczelni powstały dwa dyplomy? No, 8 i 6 to jest 14.
I dzielimy przez 3.
Moment. To jest 8 i 6, to jest 14 i trzeba jeszcze dodać te 4 semestry, które studiowała ta pierwsza osoba, tak? I dzielimy to przez 2. Przez dwa dyplomy. Ten dyplom kosztował 10 semestrów. tak? 18 razem. To jest kosztowało 9 semestrów, tak? 8 i 6 to 14 i 4 to 18. I te 18 semestrów potrzeba było do tego, aby powstały dwa dyplomy. To kosztuje 9 semestrów. A teraz gdybyśmy wzięli pod uwagę tylko tych, którzy skończyli studia dyplomem, to jest 8 i 6 i 14, zakończone dwoma dyplomami, to jest 7 semestrów. Możemy powiedzieć, że koszt dropoutu to są dwa semestry. Tak? Taki wyodrębniony. Bo to, że ktoś miał opóźnienia, to jest wpisane w system edukacji. To się zdarza. Jakieś tam przerwy, jakieś urlopy dziekańskie czy coś takiego. To zawsze było, jest i będzie. I pewno powinno być na pewno, oczywiście. Natomiast dropout to jest zupełnie inna sprawa. Czyli dyplom kosztuje dwa semestry. I to są dane przeze mnie wymyślone na użytek tego przykładu. Natomiast jakie są dane rzeczywiste w Polsce? Bardzo podobne zresztą. Otóż policzyliśmy, że dla sześciosemestralnych studiów pierwszego stopnia potrzeba przeciętnie 8,9 semestru do tego, aby uzyskać jeden dyplom. Natomiast wśród tych, którzy zrobili dyplom, ukończyli studia z dyplomem, potrzeba 6,2 semestru. To są te opóźnienia, tak, wynikające z tych różnych urlopów. Czyli jak od 8,9 odejmiemy 6,2, to jest 2,7. To jest realny koszt dropoutu, który ponosi uczelnia, no i państwo, ponieważ uczelnie pobierają rozmaite subwencje ze strony państwa. Więc w tym przypadku dropout po pierwsze reorganizuje, rozbija organizację studiów, ale po drugie wiąże się z realnymi kosztami finansowymi. I teraz te kilka semestrów inaczej kosztuje, powiedzmy, na drogich studiach typu medycyna czy jakaś fizyka jądrowa, a inaczej kosztuje na studiach, które są tanie. I to się da przeliczyć. To zresztą w tej chwili, te obliczenia w tej chwili są przygotowywane w rozbiciu na poszczególne dziedziny kształcenia.
Panie profesorze, przyjmując założenie, że jest jakiś odsetek studentów decydujących się na zmianę kierunku, opuszczenie studiów z powodu zbyt wysokich wymagań, niezaliczonych egzaminów i tak dalej, uczelnie biorąc, inaczej broniąc się przed tym bałaganem, który pan przed chwilą opisał, bądź też stratą finansową, obniżają poziom, standard swoich wymagań. Można przyjąć takie założenie?
Wiele uczelni tak robi. Wiele uczelni tak robi, aczkolwiek no, na szczęście nie jest to stuprocentowa reguła i spotkałem się z przypadkami, że również nawet uczelnie prywatne, czyli te, które żyją w dużej mierze z wpłat studentów, mają odwagę, aby nie obniżać tego poziomu kształcenia, bo wiedzą, że długofalowo to im się kompletnie nie opłaca.
Ale też można z powodów merkantylnych przyjąć kolejne założenie, że ta troska będzie przede wszystkim skierowana do studentów niestacjonarnych, no bo ci płacą najwięcej za to, że studiują.
No tak. To obniżenie kształcenia rzeczywiście może się dokonywać, ten mechanizm może być silniejszy wśród studiów niestacjonarnych, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, spotkałem się z takim przypadkiem, nawet podam przykład, bo to jest chwalebny przykład akurat, prywatnej uczelni, w której kiedyś pracowałem, czyli w Collegium Civitas, gdzie pamiętam, ja uczę statystyki, więc bywa, że studenci się bardzo buntują na to, że poziom jest za wysoki, że za dużo wymagam. I zdarzył się kiedyś, parę lat temu, przypadek, że studenci byli, będąc oburzeni na mnie, że ja wymagam za dużo, przygotowali nawet list otwarty do prorektora do spraw studenckich. No, że właśnie Jasiński wymaga za dużo. Po czym ku mojej satysfakcji i wielkiemu szacunkowi dla pana prorektora, pan prorektor odpisał im, że on rozumie ich problemy, natomiast Collegium Civitas jest zbyt prestiżową uczelnią, aby pozwolić sobie na obniżenie poziomu kształcenia. I ja to podaję, ten przykład podaję w wielu miejscach jako przykład chwalebny, który pokazuje, że również na uczelniach niestacjonarnych taka odwaga może mieć miejsce i co więcej się opłaca długofalowo. Krótkofalowo zgoda. Natomiast długofalowo obniżenie poziomu wymagań zupełnie nie będzie tym właściwym. Są różnego rodzaju mechanizmy, metody, które podejmują uczelnie po to, aby zatrzymywać studentów przed dropoutem. Tak jak mówiłem, no, jedną z przyczyn jest chociażby, są również kwestie ekonomiczne. Inną przyczyną jest zderzenie się z taką, powiedziałbym, twardą rzeczywistością uczelni i powiedziałbym pewne problemy natury takich, powiedzmy, takiej społecznej, tak? Ci ludzie sobie mogą nie radzić, nieraz chociażby psychicznie, tak? Teraz ludzie mają różnego rodzaju dolegliwości związane z ich kondycją psychiczną. Uczelnie podejmują tego typu działania. I wreszcie to, co jest kwestią kluczową, to jest kwestia informacji. Po pierwsze o tym, że nie opłaca się dropoutować, i tutaj też są podejmowane działania, o czym za chwilę powiem. Krótko mówiąc, udało nam się pokazać, że osoby, które porzucą kształcenie, po prostu gorzej wypadają na rynku pracy od absolwentów.
To jest panie fakt. Profesorze, bo to, co pan mówi, trochę stoi w sprzeczności do pytania, które chciałbym panu zadać, odchodząc tak od tych czynników ekonomiczno-organizacyjnych. Czy łatwość, z jaką studenci porzucają studia, bądź też zmieniają kierunek, nie wynika aby z upadku prestiżu wykształcenia, że w tej chwili pracodawcy, kolejnym kryterium spoglądają na to, kto jakie ma wykształcenie, jeśli ono nie jest ścisłe?
Wie pan, to jest tak. W przypadku pracodawców, kiedyś prowadziliśmy takie badania właśnie wśród pracodawców. Pracodawcy, no, patrząc na wskaźniki ekonomiczne, przynajmniej finansowo, doceniają to, że ktoś ma ten dyplom jednak. Na pewno możemy mówić o swego rodzaju inflacji dyplomu magistra czy dyplomu licencjata. Natomiast, bo to powiedzmy nieco łatwiej dostać niż było to kiedyś, natomiast cały czas wskaźniki rynkowe pokazują, że jednak zdecydowanie pracodawcy doceniają wartość na przykład tytułu magistra. Co więcej, tu należałoby spojrzeć na to trochę szerzej, wykraczając poza nasze dane. No, mówiąc krótko, to, o czym mówią absolwenci, kiedy kiedyś prowadziliśmy badania wśród nich, to mówią, że to, co dla nich ma główną wartość, to wbrew pozorom nawet nie tyle prestiż uczelni czy prestiż dyplomu, ile swego rodzaju szeroko rozumiane sieci relacji i takie, powiedziałbym, kompetencje akademickie szeroko rozumiane. To, że oni potrafią zdobywać wiedzę, to, że oni potrafią się uczyć. I to zresztą było czymś, co podkreślali pracodawcy.
Proszę wybaczyć, mamy pół minuty, panie profesorze, więc zmierzajmy do puenty.
To szybko mówię. To, że pracodawca widzi, że ten człowiek w trakcie studiów był w stanie pokonać przeszkody, że był w stanie osiągnąć sukces, jakim był dyplom, pokazuje, że ten człowiek jest wyuczalny i co więcej potrafi walczyć. Pracodawca nie tyle chce mieć gotowy produkt, ile chce mieć człowieka, który potrafi walczyć. I to doceniają pracodawcy i dlatego absolwenci na przykład zarabiają lepiej od dropouterów.
Bardzo dziękuję. Doktor habilitowany Mikołaj Jasiński z Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kłaniam się, do usłyszenia.